profesor Piotr Grochmalski, politolog Akademia Sztuki Wojennej. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czego możemy się spodziewać po dzisiejszym spotkaniu w Ramstein?
No, z jednej strony to jest taki kluczowy moment pokazujący integrację Zachodu wobec kolejnego etapu wojny. No i oceny są skrajne, radykalne, czyli albo Zachód potwierdzi wspólną wolę, albo też działania Niemiec doprowadzą do takiego pierwszego widocznego podziału. No, ta presja wywierana na kanclerza Scholza i te hece, które w sumie kanclerz uprawia w tej swojej narracji, rzeczywiście pokazują, czy ujawniają do końca to, co było widoczne praktycznie jeszcze przed rozpoczęciem wojny, bo przypomnę, jak były premier Wielkiej Brytanii, premier Johnson ujawnił, że jakby Niemcy grały pod szybkie zwycięstwo Rosji, bo to rzeczywiście jakby powodowało, że można było dalej realizować, a nawet przyspieszyć strategię realizowaną przez kolejnych kanclerzy. To trzeba mieć pewną jasność, że Scholz jako wychowanek Schrödera i jako prawa ręka kanclerz Merkel, mimo tego, że to były przecież inne frakcje, inne partie, realizowały konsekwentnie tą samą logikę, którą można nazwać energetyczną osią, czy energetyczną strategiczną współpracą, a w istocie Nord Stream 1, Nord Stream 2 był czymś więcej, bo to był projekt geopolitycznego nowego rozdania, czyli nowego układu, stąd to określenie swego czasu Sikorskiego, że jest to taki współczesny pakt Ribbentrop-Mołotow, za co zresztą rzeczywiście dostał solidne baty od niemieckich polityków. Ono rzeczywiście oddawało, ono było tak celne, że ta reakcja, ta frustracja ówczesna Berlina potwierdzała trafną diagnozę. No i cały czas Niemcy utrzymywały tą narrację, że to jest tylko projekt biznesowy, tam nie ma żadnego innego kontekstu, a dzisiaj ta sytuacja związana z zachowaniem Scholza pokazuje, że jednak także z części społeczeństwa niemieckiego bardzo jasna jest wizja dalekiej współpracy z Rosją, nawet taką, jaką dzisiaj jest, a więc niedopuszczenie do tego, aby Rosja zbyt bardzo osłabła, bo w związku z tym w konsekwencjach taki model oparty na strategii kontynentalnej czy eurazjatyckiej, silne Niemcy, silna Rosja i silne Chiny tworzą potencjał geopolityczny, w którym nie ma miejsca. Ten potencjał wypiera Stany Zjednoczone i masakruje w zasadzie wszelkie możliwości budowania czegoś, co swego czasu Sir Mackinder, geopolityk brytyjski, określił jako w zasadzie najlepszy sposób ustabilizowania i zabezpieczenia interesów europejskich, więc poprzez budowanie grupy państw w Europie Środkowej, które poprzez wzajemną współpracę i swoją suwerenność zagwarantują, że nie dojdzie do próby właśnie takiej integracji rosyjsko-niemieckiej.
Panie profesorze, ale też do tych Niemiec wracając, no nie wiem, czy słusznie, ale tak już się stało, że cała ta debata o dostawie sprzętu ogniskuje się wokół czołgów, ich liczby, ile pojedzie. Czy tutaj naprawdę sam Berlin, same Niemcy mają taką moc, że bez ich zgody wszystkie pozostałe 50 państw nie będą w stanie uzbierać tych 200 nowoczesnych czołgów dla Ukrainy?
To jest plot okoliczności. No, po pierwsze, łącznie te 13 państw natowskich. No, Leopardy używa w granicach 20 państw w ogóle.
Ale dokładnie tylko o Leopardach mówimy, no bo wiemy, że Wielka Brytania przekaże Challengery, no inna marka czołgów, no, ale z porównywalnej półki, powiedzmy.
Tak, tylko że to są czołgi generalnie. tej formacji, prawda? No bo trzeba zwrócić uwagę, że one jakościowo, pod każdym zresztą względem, różnią się od tego sprzętu, którym dysponuje w tej chwili Ukraina, ale także strona rosyjska. No generalnie one są w granicach 20 ton cięższe. I czołg funkcjonuje w całym otoczeniu. Czyli chodzi o amunicję, chodzi o obsługę, chodzi na przykład o mosty pontonowe, no bo przecież te czołgi poruszają się w określonej przestrzeni. Dotąd pełne rozpoznanie logistyczne strona ukraińska posiadała w przypadku tego typu sprzętu. I w związku z tym to wymaga naprawdę dodatkowego wsparcia, na przykład, chociażby ze względu na bieżące naprawy. A więc to nie chodzi tylko o wysłanie czołgów, ale wysłanie tego wszystkiego, co powoduje, że one będą szybko i skutecznie mogły być naprawiane w warunkach polowych. A w związku z tym firma, czy też Niemcy, którzy nie tylko są producentem, ale posiadają jakby potencjalnie największą wiedzę, know-how, w jaki sposób tego typu sprzęt na bieżąco naprawiać, czyli tego typu wsparcie materiałowe jest bardzo istotne. No ale powiedzmy, jeśli łącznie tych czołgów jest w granicach 2300, tych, które są na stanie. Pamiętajmy jeszcze w okresie zimnej wojny, w tej ostatniej fazie, sami Niemcy posiadali 2,5 tysiąca Leopardów. To pokazuje, jak ogromna nastąpiła degradacja sił pancernych.
Tak, i też demilitaryzacja. No w tej chwili mówi się, że Bundeswehr może mieć czynnych, zdolnych do walki w tej chwili 100-kilkanaście czołgów podobno maksymalnie.
No, twardo oceniając, w istocie trzeba wziąć pod uwagę, że to są też różne formaty, to znaczy różny stopień zaawansowania, różne kolejne wersje Leopardów 2, 4, tu głównie o te chodzi. No ale generalnie rzeczywiście ten format, ze względu na to, że większość państw ma tego typu czołgi i może dostarczyć zaplecze w postaci chociażby pojazdów wsparcia. To jest czołg, który w dużej ilości i stosunkowo niedaleko od pola walki, od Ukrainy, posiadają państwa europejskie. W związku z tym, no, Challenger w porządku, tylko że to jest 14 sztuk, prawda? Do tego trzeba zapewnić to właśnie zaplecze, czyli części zamienne i tak dalej. No, im więcej różnego rodzaju czołgów, różnych formatów zostanie przekazanych, tym gorzej jest z punktu widzenia logistycznego. Natomiast
to, panie profesorze, jeszcze jedno pytanie, nie ostatnie w naszej rozmowie. Profesor Piotr Gruchmalski, gościem Radia Wnet. A może jest tak, że okej, Berlin to jest bad guy, to jest niedobre państwo ze złym kierownictwem, które gra janusowe, ma janusowe oblicze i gra niejednoznaczną grę wobec Rosji, wobec Zachodu. Ale czy wobec tego Stany nie są w stanie same zapewnić czołgów? Powiedzieć sobie, dobrze, Berlin gra jak gra, ale my pomagamy Ukrainie, dajemy 200 abramsów. Czy naprawdę Stany nie mają gdzieś w magazynach 200 abramsów, żeby je ad hoc Ukrainie przekazać?
Mówię, to jest kwestia czasu i logistyki. Najszybciej, najskuteczniej jest to do wykonania w tym formacie. Co nie zamyka innych rozwiązań. To znaczy Niemcy właśnie umiejętnie próbowały rozgrywać tego typu sytuacje, próbując w zasadzie rozbijać tą dyskusję, czyli pacyfikować realne możliwości dostarczenia sprzętu. No, generał Załużny jasno wyrażał swoje oczekiwania, a prezydent Zełenski powiedział, no, kierując się wprost do kanclerza Scholza, jesteśmy dorosłymi ludźmi, no i nie czas w tej chwili na takie zagrywki, no bo to jest ewidentna zagrywka typu my damy, jak wy dacie. To można by było się tak bawić, gdyby to było przedszkole i to byłaby zabawa w piaskownicy, a nie konflikt, w którym Rosja stosuje strategię ludobójczą i w zasadzie każdy dzień, tydzień tego typu działań ze strony niemieckiej. A pamiętajmy, to jest jeden z najsilniejszych przemysłów zbrojeniowych w skali świata, nie tylko Europy. W związku z tym sam przemysł niemiecki byłby potężnie zainteresowany, żeby udowodnić, proszę bardzo, w tej chwili firma niemiecka w połączeniu z firmą francuską, ale w zasadzie to samo dotyczy Rheinmetallu jako firmy niemieckiej, próbują wygrać przetarg na ten czołg, który ma zastąpić Leoparda. W związku z tym no, niemiecki przemysł zbrojeniowy, ale także francuski, są zainteresowane w tym, aby pokazać jakość tego sprzętu, udowodnić, bo to z tym się wiążą ogromne zakupy, potencjalne zakupy, jeśli chodzi o to, co wszyscy widzą, to znaczy falę powrotu do szczególnego znaczenia, jeśli chodzi o broń pancerną. Ta wojna potwierdziła, że czas czołgów się nie skończył. No i
co nawet Wielka Brytania przyznała, która jeszcze na początku wojny mówiła, że dalej będzie chciała swoje siły pancerne modernizować, ale zwijać ilościowo. Teraz od tego Wielka Brytania odchodzi. To doświadczenie kilku miesięcy wojny pokazuje, że siły pancerne dalej mają swoje znaczenie. Panie profesorze, to jeszcze w tym kontekście dostarczania sprzętu jedno pytanie. W czwartek gościem Poranka Wnet był Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, który powiedział, że jego zdaniem już zapadła de facto decyzja, że Waszyngton przekaże Ukrainie czołgi Abrams. Jest tylko kwestia szkolenia, logistyki, ale że tak czy inaczej Amerykanie w jakiś sposób w sile pancernej bezpośrednio będą Ukrainę wspierać. To jest intuicja, czy po prostu pan minister jest źle poinformowany, jak pan profesor myśli, jest taka szansa, że tak, że w jakimś wymiarze Stany dadzą swoje własne czołgi Ukrainie?
To jest logika, to jest kwestia po prostu skali logistycznego przedsięwzięcia. Znaczy, to jest ta pierwsza faza. Wyraźnie widać, jeśli analizujemy wszystkie szczyty w Ramstein, a to przecież jest kolejny od tego, który miał miejsce 26 kwietnia, który rozpoczął budowanie całej gigantycznej, logistycznej, takiego gigantycznego logistycznego wsparcia. Pamiętajmy przecież, że w którymś momencie Rosja podczas II wojny światowej dostała gigantyczne wsparcie techniczne, logistyczne, dziesiątki tysięcy ciężarówek, samolotów, czołgów, broni wszelkiego rodzaju. Rosja dostała, w podręcznikach historii nie znajdziemy tego, ale ta fala sprzętu, która wówczas dotarła do Rosji, miała ogromny wpływ na przebieg wydarzeń na froncie wschodnim. No i w zasadzie dzisiaj to, co zrobili Amerykanie, czyli zbudowali pewien format gigantycznego przedsięwzięcia logistycznego, które było konsultowane w każdym etapie, jeśli chodzi o konkretne zamówienia i otrzymywanie, ze względu na właśnie ocenę generała Załużnego, głównodowodzącego operacją ukraińską, na jakim etapie są działania, to jest bardzo dokładne mapowanie. To spotkanie przy granicy polskiej w Polsce właśnie głównych osób, czyli Milleya i generała Załużnego, to poprzedziło Ramstein i tam dogrywano pewne elementy, jaki w tej chwili jest sprzęt potrzebny ze względu na odczytywanie kierunku rozwoju rosyjskiej strategii. To znaczy, jakie są przewidywania co do tego, co Rosja zamierza zrobić i co jest potrzebne stronie ukraińskiej. I generał Załużny pod koniec roku wręcz otwarcie powiedział mniej więcej, jaki sprzęt i w jakiej ilości potrzebują. Tam czołgi odgrywały bardzo istotną rolę, ale nie mniej ważne są przecież takie elementy jak niszczyciele czołgów, prawda? Czyli systemy amunicji kasetowej, którą w tej chwili prawdopodobnie Ukraińcy dostali. To są pociski, które mogą być wystrzeliwane przez klasyczne armatochaubice, a są rzeczywiście potężnym zagrożeniem dla czołgów rosyjskich. Czy to, co się mówi otwarcie, czyli dostanie w końcu nie atak MS tych systemów o zasięgu 350 kilometrów, ale tych bomb precyzyjnych, które są odpalane właśnie przez HIMARSy, ale ich zasięg jest w granicach 160 kilometrów. To są już takie zestawy, które dostałem, czyli GLSDB. To jest ten rodzaj amunicji, który wskazuje na to, że w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie rozstrzygnięto pozytywnie kwestię dotyczącą zgody na dostarczenie systemów, które pozwalają na opanowanie czy odbicie Krymu. bo to jest ten punkt, o którym rzeczywiście mocno się dyskutuje w Stanach Zjednoczonych i dedykowany sprzęt wskazuje na to wsparcie do dużej operacji, no czyli bojowe wozy piechoty najlepsze, co Amerykanie mają. Strikery mają uzupełniać Bradley'e, czyli naprawdę bardzo dobry sprzęt. No i systemy rakietowe, które są w stanie zniszczyć zaplecze, czy też uderzać głęboko, na przykład w Jankoj, czyli ten bardzo kluczowy punkt na mapie Krymu, gdzie jest potężne lotnisko, gdzie są ogromne zasoby rosyjskie. To już jest w tej chwili budowanie czy przygotowywanie potencjału ukraińskiego do poważnej operacji odbicia Krymu. I tego typu decyzja zapadła. Natomiast kwestia Abramsów...
A to jeszcze trochę, ta decyzja zapadła, czas nas, panie profesorze, goni. Chciałem przejść do drugiej części naszej rozmowy, bo pan profesor powiedział decyzja co do odbicia Krymu, ale jak się czyta prasę fachową, wypowiedzi analityków, polityków za oceanem i w Europie, to tam raczej nie ma takiego nastroju, że zaraz Ukraina tą wojnę zakończy i odbije wszystkie okupowane terytoria przez Rosjan, tylko wręcz przeciwnie, jest taki niepokój od paru tygodni i on narasta z dnia na dzień. W Polsce ważni politycy oficjalnie i nieoficjalnie mówią, że nie wykluczają ataku rosyjskiego i to nie tylko gdzieś tam na Donbasie, może znowu na Charków, ale z Białorusi, z zachodnio-południowej w kierunku na Lwów, tak żeby odciąć dostawy z Polski. Pamiętajmy, że z Polski do Ukrainy jedzie 90% sprzętu, a z Rumunii raptem 10%, w ogóle z pozostałych kierunków raptem 10%, że to drugie uderzenie rosyjskie może być druzgoczące. I w takim klimacie odbywa się dzisiejsze spotkanie w Ramstein. Panie profesorze, czego my się właściwie boimy i czy rosyjski niedźwiedź faktycznie ma jeszcze drugą łapę pełną pazurów, którą może użyć w tej wojnie?
No, po pierwsze, rzeczywiście Rosja buduje tego typu narrację, chociażby to ta rozmowa ostatnia telefoniczna Krynina, czyli ministra obrony Białorusi z Szojgu, czyli ministrem Federacji Rosyjskiej, czy też wizyta Ławrowa ma pokazywać, do jakiego stopnia dogrywane są elementy, no ale jeśli się patrzy na logistykę, na to, co jest efektem operacji bez precedensu, bo pamiętajmy, po raz pierwszy przy okazji konfliktów służby wywiadowcze państw zachodnich, ale głównie amerykańskie, przekazywały online zasoby swoje. W związku z tym istniała naprawdę duża dostępność kluczowych informacji wywiadowczych. Tego nigdy wcześniej nie stosowano. Tą operację rozpoczęto przed. W związku z tym pacyfikowano pewne możliwości gry w wojnie informacyjnej ze strony rosyjskiej. Wyprzedzano po prostu pewnego rodzaju możliwości oddziaływania psychologicznego właśnie przez Federację Rosyjską. No i w tej chwili wszystkie przekazy, które idą, a które są także oparte o satelity obserwacyjne. Pamiętajmy, że Amerykanie w tej chwili w tamtym roku i od samego początku wysłali cały szereg satelitów wojskowych w dużych pakietach, które zwiększały zdolności funkcjonowania systemu satelitarnego amerykańskiego, ale także przesunięto to ze względu na tryb ujawniania tajemnic, to znaczy on jest wydłużony, co jest zrozumiałe. W związku z tym przesunięto w dużym stopniu aktywność i ujawniania pewnych danych na systemy komercyjne, to znaczy one w dużym stopniu właśnie przekazywały ogromną ilość danych, a niektóre satelity komercyjne mają porównywalne dzisiaj zdolności do wojskowych obiektów ze względu na przykład na precyzję przekazywanych danych, a one obserwują 24 na dobę, w zależności od tego, jaki to jest system. No w każdym razie te informacje, które mamy dzięki temu, wskazują, wyraźnie pokazują, że zasoby Białorusi zostały przetrzebione, to znaczy magazyny są puste, wszystko idzie na wojnę ukraińską, w związku z tym ponowne odtworzenie, tego przesunięcie, to jest naprawdę widoczne. Czyli w bliskiej perspektywie tego typu działań nie ma, bo to wynika z obserwacji, z tego, jakie są przemieszczenia wojsk, jakie są budowane zasoby ogromne.
A to musi trwać, typu... czyli jak rozumiem, nie jutro, nie w styczniu, ale eksperci, część ekspertów, część generałów mówi, koniec lutego, początek marca, to może być ten moment kolejnej, nowej, niektórzy mówią takiej podobnej do tej pierwszej ofensywy rosyjskiej, jakby ta wojna miała się trochę na nowo rozpocząć, wejść w rzeczywisty kolejny etap.
Generał Załużny rzeczywiście w takiej właśnie otwartej formie przedstawił ich oceny sztabu ukraińskiego pod koniec tamtego roku i on mówił, że rzeczywiście w ramach celów strategicznych realizowanych przez Ukrainę, oni się przygotowują, budują właśnie te siły i do tego jest im potrzebny sprzęt, nowe siły, które mają przeciwuderzyć w sytuacji, w której Rosja przeprowadzi na początku roku potężną ofensywę tymi środkami, które były przygotowane i szkolone na Syberii i oni rzeczywiście część swoich sił tak w okolicy Łuku Kurskiego przesuwali. Ale także wyraźnie było widać, że część formacji, która była szkolona na poligonach białoruskich, na przykład część formacji 1. Gwardyjskiej Armii Pancernej, no, 4. Dywizja Kantemirowska, te elementy były wprowadzane chociażby tutaj do działań Światowe Krymienna jako szybkie wsparcie. W związku z tym widać wyraźnie, że tego typu opcja była brana pod uwagę. Wywiad ukraiński potwierdzał możliwość tego typu uderzenia. Ale znów pojawia się inna opcja, że Rosja przygotowuje się właśnie do ewentualnego uderzenia. Wtedy byłoby ono realne z obszaru Białorusi, ale na jesieni, wówczas kiedy będą właśnie manewry zapowiedziane, no Zapad 2023.
Ale jeżeli jesień, to jak rozumiem, w Ramstein nie powinno być takiego popłochu, bo jest czas, żeby nawet amerykańskie czołgi przewieźć okrętami do Europy, przeszkolić wojsko ukraińskie, że jest jeszcze ten moment.
To jest ta druga operacja, no ale nie ulega wątpliwości także, że przesunięcie Gerasimowa, zbudowanie jakby nowej struktury prowadzenia tą operacją, czyli po raz pierwszy no, od czasu Żukowa, tylko Stalin rzucił Żukowa ze sztabu na linię, prawda? To zrobienie czegoś takiego, że szefa sztabu, czyli wiceministra obrony, w zasadzie w pewnych procedurach ważniejszą osobę nawet od ministra obrony, od Szojgu, pcha się na linię i on ma być tym wyznaczonym, dedykowanym przywódcą tej operacji ukraińskiej, czyli tworzymy jeden silny ośrodek dowódczy, bo na samym początku, jak pamiętamy, inaczej na tą operacją uderzenia na Kijów dowodził Czajko, generał Czajko, czyli ten, który wówczas był dowódcą wschodniego okręgu wojskowego, 35, 36 dywizja, które wtedy poszły. Dzisiaj jest niby wyznaczony, czy jest komasacja struktury władzy, struktury dowódczej, jeśli chodzi o tę operację. I to mogło wskazywać, że Rosja rzeczywiście przygotowuje się. No też to, co zrobiono i co się robi z Prigożynem, czyli no, w zasadzie pacyfikowanie powolne Prigożyna, czyli taka komasacja pozycji Ministerstwa
Ale przecież
Obrony.
Ale Prigożyn rosnął. Dopiero co zdobył, no może nie Bachmut, ale Soledar zdobył. Jego grupa Wagnera walczy ofiarnie, wykrwawia się. Wydawało się, że Prigożyn tylko będzie rósł, rósł i rósł.
No nie, są takie, było, po pierwsze rzeczywiście Putin nie najlepiej zniósł taką konfrontację, kiedy on pojechał do dowództwa Południowego Okręgu Wojskowego, żeby tam wypić szampana przy okazji Nowego Roku, prawda, w Rostowie nad Donem on pokazywał, że on tu jest w gronie żołnierza, a wtedy Prigożyn pojechał na linię frontu i pokazał się w otoczeniu zabitych żołnierzy, że on tu walczy, że on tutaj jest prawdziwy bohater. No i to rzeczywiście w jakimś tam stopniu, to był taki pierwszy moment, podejrzewam, gdzie Putin, który wychował jakby Prygorzyna, bo to jest człowiek, którego tam ciągnie od czasów jeszcze tej mafii leningradzkiej, gdzie tam Prygorzyn odgrywał istotną rolę. On był przecież wtedy szefem kasyna, pierwszego kasyna, z którego finanse szły w jakimś tam stopniu do kasy Putina, jego otoczenia.
Prygorzyn przeszarżował, nie zauważył tego momentu, w którym stał się zagrożeniem dla Putina, albo w którym nacisnął swojemu promotorowi na odcisk?
Znaczy, Prygorzyn był, on miał mobilizować armię. On był, bo to Putin w ten sposób rozgrywał. On miał wzmacniać presję, a jednocześnie pokazywać tym radykalnym, skrajnie nacjonalistycznym ugrupowaniom i tym blogerom, że tutaj Putin jest człowiekiem, który widzi ten wysiłek Prygorzyna. Ale ostatnio ujawniono informację, że rzekomo w takim liście skierowanym od jednego z mało istotnych polityków do Gierasimowa, on stwierdził, że to nie jest formacja legalna. To znaczy, że grupy Wagnera użył określenia, że one nie stanowią części rosyjskich sił. Co jest nieprawdą oczywiście, no bo to jest formacja kierowana przez GRU i ona jest integralnym elementem, instrumentem jakby realizowanym. A i to ostatnie spotkanie dosłownie na dniach Putina z merem Petersburga, który był w otwartym konflikcie z Prygorzynem. Prygorzyn wręcz domagał się, żeby tam prokuratura ścigała tego człowieka za to, że on tam zbyt mało aktywnie wspiera wysiłek militarny Federacji Rosyjskiej i tak dalej. To pokazuje, że jeśli Putin tak ostentacyjnie podniósł rangę mera Petersburga, no to w tej fazie tych agresywnych wymian opinii między Szojgu i Ministerstwem Obrony a Prygorzynem, Putin jednak ciągnie w górę struktury Ministerstwa Obrony. No i sam fakt, że Gerasimow stał się tą osobą numer jeden w tej chwili, czyli Putin podkreślił, że kluczowym elementem jest tego typu oś, jeśli chodzi o system dowodzenia.
To jak te roszady personalne, politycznie de facto mające taką istotę na szczytach Kremla, przełożą się, panie profesorze, na praktykę prowadzenia wojny przez Rosję?
Putin objeżdża zakłady zbrojeniowe. Putin wprowadził też do obiegu, czyli mobilizuje przemysł zbrojeniowy. Wprowadził do obiegu też taką ciekawą narrację, bo z jednej strony niby Kreml mówi, że nie będziemy karać tych, którzy uciekli z Rosji, to znaczy nie będziemy im odbierali majątku, no ale z drugiej strony przewodniczący Dumy mówi, że trzeba im odbierać majątki. Więc tworzy się tego typu presję, aby po pierwsze przeciwdziałać, bo spodziewana jest rzeczywiście druga mobilizacja, żeby w tej sytuacji mieć już pewne baty, które ograniczą strumień znów uciekających Rosjan z Federacji Rosyjskiej. Ale generalnie widać wyraźnie, że Putin przygotowuje się do długotrwałej wojny. Coraz bardziej ją przedstawia w opinii publicznej jako nową formę wojny ojczyźnianej. A pamiętajmy, wojna ojczyźniana ściśle wiąże się także z Polską, no bo Stalin odwołał się do tej wojny ojczyźnianej z czasów wojny przeciwko Napoleonowi. A jak wiemy, i to dzisiaj prasa rosyjska podkreśla, po Francuzach Polacy byli najliczniej reprezentowani w armii Napoleona, która groziła wtedy zniszczeniem Rosji.
No i to już, jeżeli Putin planuje długą wojnę, kilkuletnią, to pytanie, czy Rosja ma zasoby finansowe, ale nade wszystko, panie profesorze, militarne, żeby uzbrajać kolejne fale mobilizowanych żołnierzy.
No i właśnie z tego powodu pojawia się koncepcja, że Rosja gotuje się do takiej zasadniczej operacji pod koniec, no, w granicach września, bo wtedy rzeczywiście będzie w stanie chociaż częściowo uzupełnić straty, a także uzupełnić tym gorszym sprzętem, który jest w tej chwili dekonserwowany, wyciągany z magazynów. Więc stąd się bierze takie przeświadczenie części analityków, że po tej operacji wiosennej zasadnicza operacja ma być przeprowadzana właśnie pod koniec roku i wówczas objęłaby ona także obszar Białorusi, a ta operacja wiosenna miałaby cząstkowy charakter i wiązałaby się z uderzeniem albo takim kinem z północy, albo tutaj rzeczywiście dalsze przepychanie się na obszarze Doniecka.
I tu, panie profesorze, stawiamy kropkę. Profesor Piotr Grochmalski, politolog, Akademia Sztuki Wojennej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękuję. Dobrego dnia życzę.
Do zobaczenia, do usłyszenia na my, a my nie kończymy jeszcze Kuriera w samo południe. Na chwilę w Kurierze cofniemy się do poranka i posłuchamy fragmentu rozmowy Krzysztofa Skowrońskiego z Anną Fotygą, byłą szefową polskiej dyplomacji, obecnie posłanką do Europarlamentu, o kryzysie i nawet nie tyle kryzysie, ile skandalu korupcyjnym w Parlamencie Europejskim, który zatacza coraz szersze kręgi.